Radio Kraków Kultura.
No i będziemy teraz rozmawiać o sprawach ważnych. Ważnych nie tylko dlatego, że to opowieść o wychowywaniu artystów, ale także o tym, co potem z tymi artystami może się wydarzyć. Bo wydaje się, że zwłaszcza teraz, kiedy zastanawiamy się w ogóle nad znaczeniem pracy artystycznej, nad tym, jak wygląda sytuacja artystów na rynku pracy, to te rozważania muszą iść w parze z tymi, które związane są z marzeniami o robieniu wielkiej sztuki. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Andrzej Bednarczyk, jest w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie rektorze, dzisiaj otwieracie drzwi. To dzisiaj zaczynają się dni otwarte i pan się uśmiecha, czyli pan potwierdza.
Tak, dzisiaj, jutro i pojutrze, 3 dni. Wydłużyliśmy ten obyczaj 2-dniowych dni otwartych drzwi po to, żeby młodzież z liceów razem ze swoimi nauczycielami mogła do nas zaglądać, więc dzisiaj przede wszystkim będą grupy młodzieży licealnej ze swoimi nauczycielami, nauczycielkami. Będziemy im otwierać drzwi do wszystkich wybranych przez nich wydziałów.
A jak potem skończy się ta przygoda rekrutacyjnie pomyślnie dla części spośród waszych gości, to zaczniecie ich, i chyba można użyć takiego sformułowania, przygotowywać do zawodu, prawda?
Tak, możemy użyć tego słowa. Rzadko słyszę takie słowa, ale to jest fakt, niezaprzeczalny fakt. Chociaż kiedy mówi się artyście, że uprawia zawód, to może nie do końca jest szczęśliwy, bo nie do końca to oddaje tego ducha pracy artystycznej, ale tak naprawdę jednoznacznie tak, nawet możemy powiedzieć, że przygotowujemy do funkcjonowania na rynku pracy. To jest takie urzędnicze określenie, ale
no właśnie,
jak najbardziej prawdziwe.
Te urzędnicze określenia wydają się istotne, zwłaszcza, że my się też spotykamy dzisiaj, nie tylko w dzień dni otwartych, ale także w dniu, w którym będziemy w Bunkrze Sztuki debatować o tym, czym jest praca artystyczna. I wydaje się, że ta terminologia urzędnicza, jak pan ją nazwał, zaczyna być w środowisku artystycznym coraz bardziej ceniona. To znaczy artyści chcą postrzegać siebie jako uczestników rynku pracy, a nie tylko jakichś pięknych miejsc utkanych z idei, prawda? I ciekaw jestem, jak pan słyszy to sformułowanie, ten slogan, praca artystyczna to praca, to co pan sobie myśli wtedy?
Ja dokładnie wiem, co znaczy ten slogan, ponieważ od kilkudziesięciu lat pracuję jako artysta. Właściwie od czasów, kiedy skończyłem studia, jeżeli możemy mówić o pracy takiej zawodowej, to faktycznie tak. Jest to sprzeciw, jest to manifest przeciwko takiemu dziwnemu myśleniu, jednak rozprzestrzenionemu w Polsce, że jeżeli kochasz to, co robisz, to nie jest praca, tylko twoja przyjemność. Ja bym powiedział odwrotnie, że wyłącznie pracą nazwę to, co kocham robić, bo reszta to jest niewolnictwo. I to nie mówię o tym, że artyści są szczególni, że oni robią to, co kochają, nie muszą wstawać rano do pracy. To są wszystko bujdy na resorach, przepraszam, to są wszystko takie opowieści. A poza tym w naszej kulturze, popkulturze, rozprzestrzenił się taki obraz artysty przymierającego głodem, który wszystko rzucił, dlatego, że poszukuje idei.
Ale jest też drugi wizerunek artysty rozprzestrzeniony w popkulturze, czyli tego, który mieszka w penthouse, przyjmuje szacownych gości i żyje jak pączek w maśle. I mam wrażenie, że napięcie między tymi dwoma obrazami popkulturowymi, jak pan je określił, doprowadzają do tego, że rozmowa dotycząca pracy artystycznej, ale także praw pracowniczych, praw socjalnych dla artystów, jest głęboko utrudniona w debacie publicznej, chociażby w internecie.
Debata publiczna, ta pop debata, nie opiera się o fakty. Opiera się o jakieś miraże, które pączkują same. I ta, trudno to nazwać debatą, to są pewne takie wyróżnienia z fusów, nie mają nic wspólnego. Wystarczy popatrzeć na liczby, chociaż może brzydko, że rektor i artysta mówi o liczbach, ale tak, ilu artystów i jakich artystów i artystek mieszka w penthouse'ach, a jeżeli cały świat marzy o tym, żeby ich dzieła mieć i jest gotowy zapłacić potężne pieniądze, ponieważ ktoś w tych dziełach zobaczył jakiś kawałek swojej własnej duszy. Mhm. Uznał, że to właśnie wyraża jego człowieczeństwo, czy jej człowieczeństwo, to dlaczego ten artysta nie ma opływać jak pączek w maśle, ale ilu ich jest? To jest drobiazg. Lwia część, większość, prawie wszyscy klepią biedę.
I są tacy, którzy mówią, okej, no właśnie, czyli ich sztuka się nie podoba, a ponieważ my funkcjonujemy w realiach rynku, wolnego rynku, w realiach kapitalistycznych, no to znaczy, że jak nie potrafisz się utrzymać, nie potrafisz zarobić na siebie swoją pracą, to znaczy, że powinieneś ją zmienić. Jak pan widzi odnoszenie kwestii rozmowy o pracy artystycznej do właśnie tego, do kryteriów wolnorynkowych? Bo to mam wrażenie jest też jeden z tych elementów, który regularnie powraca, kiedy ten temat wrzuca się na warsztat dyskusyjny.
Jeżeli ktoś szuka przedmiotów, które mu się podobają, to niech sobie kupi taboret, kupi sobie farbkę i pędzel i niech sobie ten taboret pomaluje w ciapki. Sztuka nie służy do tego, żeby łechtać za uchem. Sztuka, a szczególnie w Krakowie, szczególnie jako następca Matejki, muszę to powiedzieć. Sztuka to jest poważna sprawa. Sztuka to jest abecadło, z którego my składamy swoją tożsamość. Zarówno narodową, jak i każdy z nas. Przecież my czerpiemy ze sztuki. Ja też czerpię ze sztuki. Dlatego żyję ze sztuką, nie ze swoją. Ja mam u siebie sztukę, ponieważ potrzebuję tego koniecznie. Mm-hmm. To jest rzecz poważna i piękna. Ja odróżniam ładne rzeczy od pięknych. My jesteśmy Akademią Sztuk Pięknych, nie Akademią Sztuk Ładnych. Ładne, jak samo polskie słowo podpowiada nam, jest czymś uładzonym. Jest jakiś ład, jakieś uporządkowanie, ale to nie jest piękno.
Mówi pan o tym, że sztuka jest ważna, bo skracając czy kondensując to, co pan powiedział, buduje naszą tożsamość, określa ją i określa też sens naszego istnienia, życia, używając dużych kategorii. Dlaczego pana zdaniem? Pytam pana, bo pan jest najlepszą osobą, żeby o to zapytać, jako człowiek, który stoi właśnie na czele tych, którzy przygotowują innych do tworzenia tej przestrzeni społecznej także. Dlaczego z tak dużą łatwością w związku z tym przychodzi nam współcześnie wygłaszanie jednak takiej deklaracji, że na przykład przy okazji rozmowy o pracy artystycznej, że mnie się to, no właśnie, nie podoba, ale mnie jest to niepotrzebne. Dlaczego moje pieniądze, pieniądze publiczne, jeśli mówimy o współpracy artystów z instytucjami publicznymi, też zaznaczmy, że to nie dotyczy wszystkich artystów, to w związku z tym jest coś, na co ja się nie zgadzam. To znaczy, to mam wrażenie, że jest jeden z najbardziej powszechnych poglądów, który można wyczytać właśnie w komentarzach dotyczących spraw, o których dzisiaj rozmawiamy. Dlaczego ludzie się obrazili na sztukę?
To jest dobre pytanie i to jest trudne pytanie. I stwierdzenie, że cała wina jest po stronie odbiorców, a nie artystów, nie będzie prawdziwe. Nie mogę tego powiedzieć. Jak również nieprawdą byłaby odwrotna sytuacja, że to jest tylko i wyłącznie wina artystów, a artyści to jest banda jakichś cudaków, którzy robią sobie hece z ludzi i jeszcze każą sobie za to płacić. Problem jest głębszy. Nie wiem, czy potrafimy go tutaj w tej rozmowie rozstrzygnąć. Sztuka. Proszę pamiętać, że kiedy mówię sztuka, mam na myśli nie tylko sztuki tak zwane piękne. Mówię tu o designie, mówię tu o teatrze, mówię tutaj o filmie, o literaturze, o muzyce. Ja sztukę traktuję jako formę wyrażania, ludzkiego wyrażania swojego bycia w świecie. Tak rozumiem sztukę, więc wszystko, co wyraża moje bycie w świecie, jest sztuką niezależnie od medium, ale to możemy wyciąć później. Natomiast sztuka wytwarza sensy. Albo inaczej powiem, odnajduje kształty tych sensów. Człowiek nie jest w stanie żyć bez sensu. Nie jesteśmy w stanie. Nie da się.
Nawet jeśli mu się wydaje.
Nawet jeżeli się wydaje, to nie. Nawet to, co w latach po II wojnie światowej się stało z filozofią i jakby z atmosferą duchową Europy, skierowanie się do absurdu było właśnie potwornym wrzaskiem zwierzęcia we wnykach, któremu sensowność świata odebrała II wojna światowa. My potrzebujemy sensów. Co więcej, jakakolwiek wspólnota w znanej nam historii ludzkości nigdy nie narosła na czym innym jak sensy. I umiejętność negocjowania między sobą tych sensów, to robi sztuka. Bez sztuki świat nie ma kształtu. Bez sztuki nie wiemy, jak wyrazić nasze poczucie sensowności. To jest istota sprawy. To jest fundamentalnie ważna rzecz dla nas. Nie możemy powiedzieć, że wszyscy artyści świetnie budują sensy. Nie, no ale w żadnej dyscyplinie czy dziedzinie ludzkiego życia czy działania nie jest tak, że wszyscy są doskonali. Wszyscy. Jedni podążają za drugimi, za trzecimi, za czwartymi, a jednak... Proszę pamiętać, przepraszam, ja będę patriotycznie krakowsko mówił, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Proszę pamiętać, że sztuka Krakowa w czasie rozbiorów przywracała ludziom sens. I wokół tego sensu polskości gromadziła się wspólnota polska. Bez sztuki by nas już nie było.
Mówi Andrzej Bednarczyk. Wrócimy do tej rozmowy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, niezmiennie jest z nami o poranku w Radiu Kraków Kultura. Spotykamy się, zapraszając Państwa do Akademii Sztuk Pięknych na dni otwarte, które dzisiaj się rozpoczynają i potrwają do niedzieli. Zapraszamy wszystkich tych, którzy zainteresowani są robieniem sztuki, a zapraszając rozmawiamy o tym, co ważne i co prędzej czy później będzie udziałem refleksji tych, którzy Akademię Sztuk Pięknych przecież skończą. Ciekaw jestem, Panie Rektorze, jakie jest Pana spojrzenie na taką tezę? Bo ja mam takie wrażenie, jestem głęboko przekonany, że rozmawiając o pracy artystycznej, tutaj dotykamy sztuk pięknych i faktycznie jest coś takiego w tej dyskusji, że ona w dużej mierze wyszła ze środowiska sztuki współczesnej, ze środowiska sztuk wizualnych, plastycznych, nie z teatru, nie z filharmonii, tylko właśnie z galerii i muzeów. Dlaczego Pana zdaniem sztuka współczesna, artyści zajmujący się sztuką współczesną, sztukami wizualnymi, w tym temacie krzyczą najgłośniej?
Dlatego, że są w najtrudniejszej sytuacji życiowej. To jest proste. Weźmy przykład. W świecie teatru można zdobyć angaż. Jeżeli się jest świetnym, można pracować dla teatru, dla filmu, można organizować własne wydarzenia. W świecie muzyki tak samo, cały ten impresariat muzyczny funkcjonuje świetnie. Też można, nie każdy musi być solistą, można pracować. Nie mają różowo. To nie jest tak, że ja o nich mówię, że jest tam wspaniale i opływają, jak pan wspomniał, jak pączki w maśle. Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, niezależnie czy w zakresie sztuk pięknych, sztuk projektowych, czy nawet konserwacji, restauracji dzieł sztuki, czeka ludzi w potężnej większości samozatrudnienie. To jest specyfika tego rodzaju sztuki. Samozatrudnienie. Jeżeli ktoś pobiera pensję, to mówi się, że on pracuje. Jeżeli ktoś nie ma od kogo pobrać pensji, tylko sam musi sobie stworzyć warunki życiowe i finansowe do uprawiania tej sztuki.
Mówi się, że jest przedsiębiorcą.
Mówi się, że jest przedsiębiorcą. Ale samozatrudnieniowy to jest taki ten, raczej w myślach ludzi przedsiębiorca to jest taki, który używa innych do tego, żeby dla niego pracowali. Mm-hmm. A my prawie w 100% jesteśmy przedsiębiorcami samozatrudnieniowymi. To my decydujemy, jak intensywnie pracujemy, w którym kierunku podążamy, o której godzinie wstajemy. Nie jest prawdą, że artyści nic nie robią, tylko łażą. Nie będę w eterze powtarzał dalszej części tego powiedzenia. Artyści ciężko pracują. I trzeba ich traktować koniecznie jako pracowników. Ale proszę mi z innej strony opowiedzieć tą historię. Z mojej strony. Kwestia, jak zachowuje się rynek pracy dla artystów, jest dla mnie bardzo ważna, ale dlatego jest ważna, że to ja jestem odpowiedzialny za to, jak przygotuję te młode osoby do wejścia na rynek pracy artystycznej.
No właśnie, czy Akademia Sztuk Pięknych daje narzędzia młodym osobom artystycznym do poruszania się chociażby w świecie tak ważnych, a jednak przyziemnych spraw, jak kwestia prowadzenia działalności gospodarczej, jak kwestia rozliczeń podatkowych, jak kwestia sprawdzania umów, które no, są istotne w kontekście współpracy i z podmiotami prywatnymi, i z podmiotami publicznymi. Bo wydaje się, że to jest jeden z tych obszarów, który jednak cały czas kuleje i który bardzo często jest źródłem problemów tych, którzy właśnie przychodzą na dni otwarte, widzą piękne pracownie i zaangażowanych studentów prowadzących, a potem kończą tę akademię i nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
Jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to jest jedna wielka porażka akademii. Mhm. Oczywiście uczymy ludzi, jak się zachowywać. Mogę powiedzieć, to nie jest autoreklama, tylko stwierdzenie faktu. U nas działa najlepsze w Polsce biuro karier na uczelni artystycznej.
Dlaczego jest najlepsze?
Dlaczego jest najlepsze? Ponieważ dynamika i skutki działania tego zespołu są jawne i oczywiste i nigdzie czegoś takiego nie spotkałem. To są nieustające programy coachingów, spotkań, otaczania opieką prawną. Ostatnio miałem taką sytuację, że bo nie tylko studenci nie wiedzą, jak się poruszać, ale też, przepraszam, inni uczestnicy rynku sztuki nie zawsze traktują ich poważnie i fair, i uczciwie. I miałem taką sytuację ostatnio, że doszły do mnie sprawy niewłaściwych zachowań kontrahentów.
Chodzi o instytucję publiczną?
Nie, chodzi nie, o prywatną.
O prywatną, galerię.
Galerię. I udało się otoczyć te osoby opieką prawną. Bo mamy też takich pasjonatów, którzy nie każą nam sobie płacić za to, że wesprą naszych ludzi młodych, prawda? Mhm. I to jest naprawdę dobre. My kierujemy się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jedną zasadą. Nie pracujemy po to, żeby ktoś zrobił ładny dyplom. Celem naszej pracy jest to, co się stanie z ludźmi po studiach. To jest istota naszej pracy. I to jest to, co wyznacza nasz kierunek. My możemy tylko przygotować ludzi do tego, żeby wiedzieli, jak się poruszać na tym trudnym bardzo rynku i przestrzeni artystycznej. To jest nasz cel. I dlatego kształtujemy nasze programy uczenia właśnie ku temu. Nie powiem, że nic nie mamy do zrobienia. Część to są marzenia. Zaraz pan powie o jednym marzeniu, a część to są po prostu rzeczy, które trzeba intensyfikować.
To zanim przejdziemy do marzeń, chciałbym jeszcze pana zapytać na koniec o pana zdanie dotyczące obecnego kształtu projektu ustawy o wsparciu socjalnym dla osób pracujących artystycznie. Czy są jakieś punkty tej ustawy, które pana zdaniem należałoby tego projektu poddać rewizji albo ponownej analizie?
Nie odpowiem panu na to pytanie, ponieważ ja się zajmuję czterema innymi ustawami, a tą ustawę pozostawiam jednak osobom właśnie z instytucji kultury, które są lepsze w tym i są lepiej zorientowane i merytorycznie. Ja zajmuję się zmianą ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, zajmuję się nowelizacją polityki naukowej państwa, strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i strategią umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, ponieważ to jest moja przestrzeń.
Przestrzeń akademicka.
Przestrzeń akademicka i to jest centrum. Natomiast jestem spokojny o, że powiem, reakcję społeczną na tamtą ustawę. Przede wszystkim jest cudownie, że w ogóle ona jest opracowywana. Natomiast nie posłużę panu tutaj jako źródło specyficznych, punktowych wątpliwości.
Złożyłby pan wniosek o zostanie artystą zawodowym?
Ale mnie pan zastrzelił. A czemu miałbym nie złożyć?
A nie wiem. Zastanawiam się.
Nie wiem.
Czy panu to jeszcze potrzebne?
Nie. Wie pan, udało się tak, jestem szczęściarzem, udało mi się tak, że nie muszę żyć ze sztuki. To jest rzadki przywilej.
I gorzka konstatacja, skoro to przywilej.
Nie gorzka konstatacja. Ja nie muszę żyć ze sztuki. Ja nie mam nic przeciwko sprzedawaniu moich prac, ale od tego nie zależy poziom mojego życia, materialny. Ja żyję z uczenia sztuki i z zarządzania przestrzenią akademicką, przestrzenią sztuki. To jest moja stabilizacja finansowa, a czy ja sprzedam, czy się komuś spodoba, czy nie, to mnie nie obchodzi. Ale dlatego mówię, że to jest rzadki przywilej. Oczywiście to jest teraz, w tych latach, kiedyś było inaczej, ale to był też inny czasy, jednak końcówka PRL-u.
Ale równocześnie często mówi się tak, że niestety współcześnie jednym z nielicznych sposobów na stabilne życie osób, które kończą Akademię Sztuk Pięknych, jest zostanie na tej akademii w ramach etatu wykładowcy czy właśnie pracownika naukowego, bo wtedy można działać w obrębie sztuki z poczuciem pełnej swobody. No właśnie, i to jest przykre, prawda, że to w tę stronę. Może to właśnie wpisuje się w naturę tego zawodu, że w momencie, kiedy zostaje się artystą, to trzeba liczyć się z tym, że to będzie ciągła walka o przetrwanie?
Jeżeli ktoś jest samozatrudnieniowym przedsiębiorcą, to nieważne, czy jest artystą, czy jest specjalistą od spawania, czy czegokolwiek, to jego życie będzie nieustającą walką o funkcjonowanie na rynku. To nie jest nic specyficznego dla artystów. To jest specyficzne dla tych mikroprzedsiębiorstw, najmniejszych komórek naszego życia gospodarczego. Ja jestem zawsze pełen podziwu dla tych osób, które biorą na siebie to jednak nieustające ryzyko. No, tutaj nie ma kto mi zapłacić. Ja produkuję pieniądze, które sam sobie płacę. I tu jest rzecz zawsze dynamiczna i trudna. Ale proszę mi pozwolić podzielić się z tym moim marzeniem.
To na koniec.
Na koniec. Sytuacja jest taka. Najpierw młody człowiek przychodzi do nas, pracuje przez ileś lat pod przychylnym, ale oceniającym okiem nauczycieli i nauczycielek. Jest poddawany presjom różnym, a potem kończy tą uczelnię i musi zawalczyć o zaistnienie na rynku sztuki. Mhm. I spod surowego oka profesorów wpada pod jeszcze bardziej surowe oko rynku.
Marszandów.
Marszandów. A moim marzeniem jest stworzenie takiej przestrzeni, nie wiem, co-livingowej, do której można się spróbować dostać, która łączy w sobie artystów i naukowców młodych, którzy mają 2 lata, 3 lata, taka rezydencja, w której już mogą mieć w nosie to, co Bednarczyk mówi o ich pracy artystycznej i jeszcze mogą mieć w nosie to, czego żąda rynek sztuki. Bez takiej przestrzeni, a ja tutaj mówię to jasno, ale na poziomie kraju, rządu, bo nie da się tego zrobić lokalnie tylko. Bez tego kształcimy epigonów. A wszystko, co się wydobywa spod naszego surowego oka profesorów i marszandów, to jest bohaterstwo. My nie dbamy o to, żeby jeszcze im dać czas, żeby się otrzepali z tych wszystkich korekt, tego wszystkiego i żeby powiedzieli nie. Właśnie nie. To jest istota sztuki. Przecież Kraków nieustająco na tym funkcjonował. Nie, nie tak. Teraz ja mam coś do powiedzenia. I nie muszę się martwić, czy ja to sprzedam, czy nie. To jest marzenie. Ale to marzenie mnie napędza.
I to mówił Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przypominamy o dniach otwartych, które od dzisiaj do niedzieli czekają na państwa. To znaczy te drzwi czekają na państwa otwarte i Akademia czeka. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.